Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję.
Według moich zapisków skończyliśmy na stronie 26. Dobra. Scena 26. Dziad z ojcem. Jak kojarzycie postać dziada? Starszy pan mieszkający w Bronowicach. I ten pan, on się bardzo obawia, ponieważ jako dziecko widział bardzo dużo zła. I od tego zaczyna. Patrzcie kumie, jak się wam to przydarzyło. Z takim politowaniem trochę. Pan Bóg daje, Pan Bóg bierze. Ani mi się o tym śniło. To jest dobrze czy źle powiedziane? Dziad się pyta, czy mu to nie przeszkadza, że są różne stany. Ojciec wyjaśnia, co tam po kim szukać stanu. Od spodobała się panu. Jednakowo wszyscy ludzie od pany się nudzą sami. To się pięknie bawią z nami. Bawią, moi ściewy. A to były dawniej gniewy. Nawet była krew rzezańce i splamiła krew sukmany. To jest właśnie przypomnienie tej rzezi tarnowskiej, rabacji z 1846 roku. Chłopi z Galicji dokonali samosądu na szlachcie mieszkającej w dworach. I to było po prostu czysto z niechęci na podłożu klasowym, bo byli też wykorzystywani. Jedną z ofiar tych czasów była postać, do której jeszcze będziemy sobie raz wracać, wielki patriota i ludoman Edward Dębowski. On się nam będzie pojawiał jeszcze. No i ojciec byli tacy pochańce, czyli poganie. Ja nic nie wiem, jestem czysty, to tam pewnie swoje robi, czart i ogień wiekuisty. Nie wódź nas na pokuszenie, Panie Jezusie najsłodszy. Wyście znali. Byłeś młodszy, a ja bywam blisko. Widziałem, patrzały oczy, jak topniał śnieg i krew spłukiwał, a potem widziadło kroczy, wielką czarną chustą wieje i śmierć sieje. Straszny, podobny cholera. Tylo sta ludu zabiera. Padali jak błąki rażone. Byle ka pod płot na gnoju. Wrzy czyste odpoczywanie. No i tutaj mają wspomnienie nie dość, że tej rabacji, że on jako młody chłopiec widział tyle krzywdy, bólu, wyrzynania ludzi, to jeszcze ma taką wizję kroczącej tam tyfusu, może cholery, który pochłaniał wielkiej ilości ludzi w Galicji. I oni uważają, że ten tyfus, ta zaraza przyszła jako kara Boża zesłana na lud. O tym zresztą jest powieść Pomór Władysława Orkana. Czyli tak sobie wytłumaczyli, że jak przyszła zaraza zaraz po tej ich rabacji, po tym mordowaniu szlachty, to że to jest po prostu kara boska. No i też jest całkiem wdzięczne porównanie dokonane przez ojca do dziada. Od wydziadu jakby kruk włóczycie się po weselu. Hej, hej, stary przyjacielu, będzie pan twój wnuk. To jest takie trochę... Zabicie ćwieka, nie? Że pan, który zawsze gdzieś tam wykorzystywał chłopów, będzie wnukiem teraz tego ojca. Czy on nie ma z tym problemu. I idziemy dalej, mamy dziada i Żyda. Oni sobie tutaj pogadają. Dziad mówi, że ludzi ciągnie do jego karczmy Żyda. A Żyd mówi, no nie, no wszyscy dzisiaj są tutaj na tym weselu. On z miasta pan, ona chłopka, z miasta het poprzyjeżdżali. Z chłopami się przywitali, jak się patrzy. Taka szopka, bo to nie kosztuje nic potańcować sobie raz. Jeden sas, a drugi w las. Czyli, że wszyscy przyszli tutaj na darmową zabawę, a jeden sas, drugi w las. Jak to można odczytać? Jeden od królów, tak, a drugi tutaj z ziemią związany. To są takie przeciwstawienia. I jest oczywiście to parafraza tego przysłowia. Jeden do sasa, drugi do lasa. Chodziło o lasa Leszczyńskiego oczywiście, ale teraz nabiera to innego znaczenia, bo to jest w las. Każdy ciągnie w swoją stronę. Później mamy spotkanie i Żyda, i księdza. To tak może wytłumaczę przy okazji, co on do niego mówi. To znaczy, ano, panie arendarzu. Arendarz to jest dzierżawca, karczmy. Nie, że on ją dzierży. I to jest śmieszne, bo to będzie teraz pokazywane, że ksiądz też umoczył paluszki w tym biznesie. Ano, panie arendarzu, jutro. Termin, ja to wiem. A Mosiek jest akuratny, to dlatego trzymam z nim. Co do czego Żyd jest nieprzydatny, to do takich rzeczy z groszem zawsze się przyda. Sam mówi o sobie Żyd. Ksiądz, po chłopach jednak bieda, nic nie sprzedam z pustym koszem. Także oni nie bardzo mają pieniędzy. Okazuje się, że ten ksiądz sprzedaje ten alkohol w karczmie. Po chłopach jednak bieda, nic nie sprzedam. Bierę, płacę, daję, bierę. Moje, twoje, moje. chłopską biedą nie obstoją. Patrz, dobrodzień, co się dzieje. Przy stołach się chłopy biją. Czepiec Maćka gruchnął w łeb. No, ten czepiec. Widzicie? Nie mógł się powstrzymać. Maciek to ma mocną głowę. Może mój nic nie zrobił, może rozbił na połowę. A niech się tam chłopy biją. Tomosik w nich wódkę leje. Żyd chłop wódka stary dzieje. A sprzedaje, bo mam sklep. Czepiec jutro ma mnie płacić, to dziś w koło bije w pysk. Jakby już rozszyfrowali, dlaczego dzisiaj czepiec jest taki podirytowany. Na chłopach się chcesz bogacić, drzesz podwójny zysk. Chcę dobrodziej na nich stracić, karczmy oddam. Jeszcze czas. Czas to pieniądz. Dług rzecz święta, jutro termin. Żyd pamięta. Czyli jak czepiec zapłaci Żydowi, to Żyd oddaje dług księdzu. Za prowadzenie tej karczmy i tak dalej. To jest taki jakby haracz mu płacą. Pomów z czepcem. Chamy piją, kto by zadarł, to by styją. Przychodzi czepiec do nich. O mnie mowa, jestem ci, o. Panie czepiec, znów coś było. Obmu się już, nic nie będzie, szyćko wszędzie, wylicy się. Czyli jakby wyleczy się. A wam to, co się patrzy się za te bitki, z wady kłótnie. Zawzięty jestem okrutnie. Po co mi się pies sprzeciwiał? Kulturalne to nie jest. Panie czepiec, wyście winni, wyście zapłacić powinni za mój konicz. Ty psie ścierwo, koniec twój? Łżesz, z nas się żywią, ssają naszą krew, grosz łudzą, nasze szyćko świństwem brudzą. Panie czepiec, macie dług. Nawet koniec nie był wart, te trzy kopki raił czart, nie dam nic. Ksiądz mówi do Żyda, pozwijcie sądem. Czepiec, ciewy z kiepskim rządem, toć to waszej łaski ino mosiek w karczmie się rozpiro. Albo wy nie chcecie płacić. Bo że cię skóra aż miło. Prawda jest za duży czynsz? Spuści z czynszu ksiądz dobrodziej? Albo trzeba drzeć takiego, jaka taksa słuszna. Muszą. Nie dam księdzu, już zapłaci swój dług. Płaćcie dług. Cykaci? To któż moich groszy złodziej? Czy żyć jucha, czy dobrodziej? Wódka. Weź skąd chcesz. Psie dusze, niech jegomość się nie gniewa, ale takim w gorącości, żebym psia krew potłukł kości nawet rodzonemu bratu. I zobaczcie, tutaj stopniowo wychodzą nam różne malwersacje finansowe. Okazuje się, że zupełnie inaczej trochę, inną wizję mamy człowieka. Ten Żyd na początku wydawał nam się tutaj taki pewny siebie, poważny, który prowadzi swój biznes. Okazało się, że on też musi płacić czynsz księdzu, a jeszcze na dodatek ludzie mu nie płacą, bo uważają, że jest to strasznie absurdalne są te ceny. I ksiądz oczywiście uderza w jakiś czuły punkt, tak? Mówi, że to musisz zapłacić, bo żeś przepił. Tak, to wódka. Wódka z tobą tak to robi, że nie masz czego zapłacić. Więc od razu oczernia tego człowieka. Czepca szlak trafia. Jest bardzo poirytowany, bo jest z tymi osobami na weselu. Ten ksiądz wcale się już nie wydaje taki dobrodziej, skoro robi interesy na karczmie, na alkoholu, na czynszu. Nie? Oglądaliście może Wesele Smarzowskiego? Bardzo wam to polecam, bo Wesele jest bardzo wdzięcznym, takim światem przedstawionym, wdzięczną scenerią do tego, żeby pokazywać różnych ludzi i ich zakłamanie, ich myśli, to jak krytykują. Wszystko pozornie jest dobrze, a dopiero kiedy oni sobie popiją, stoją w tłumie, czują odwagę do tego, żeby wypowiedzieć, co myślą. I przy okazji bardzo wiele osób załatwia jakieś swoje interesy na tych weselach. Zwłaszcza takich, których się zaprasza całą wioskę. Całe miasteczko. No, bywa tak, bywa. I dzisiaj, że to są wielkie wesela. Bardzo dobry film, polecam. Nie będziecie żałować. Pan młody. Jak się kłócą, jak się łają. Ha! Temperamenta grają, temperamenta gra zwycięża. Tylko im przystawić oręża zapalni jak sucha słoma. Tylko im zabłysnąć nożem, a zapomną o imieniu Bożym. Taki rok 46. Przecież to chłop polski także. Nie? Więc gospodarz mówi, że jakby od razu nawiązanie tej rabacji. A jakże to okropne, jakże do dziś chwalą sobie te zapusty. Gospodarz go wprowadza w to. Znam to tylko z opowiadań, ale strzega się tych badań, bo mi trują myśl o polskiej wsi. To byli jacyś psi, co wody oddechem zatruli, a krew im przyrosła do koszuli. Patrzy się na chłopów dziś. To jest bardzo zabawne, co mówi pan młody, bo on mówi, że on nie chce słyszeć o tej rabacji, bo mu się psuje obraz wsi. A przecież jest chłopomanem. On chce widzieć tutaj tylko sielankę i że nic nie trzeba robić, tylko odpoczywać. To, co było, może przyjść. Zaznacza gospodarz. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziadka piło, rżnęli mocne. To są aluzje do osób z rodziny Riddlów i Tetmajerów. Oni ciężko ucierpieli wtedy w 1946. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego ojca gdzieś zadźgali, mówi Tetmajer, bo jego rodziny też dotyczyła rabacja. Gdzieś zatłukli, spopychali. Kijakami, motykami, krwawiącego przez lód gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. Jak się to zmieniają ludzie, jak się wszystko dziwnie plecie, myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, nędzach, brudzie stroimy się w pawie pióra. To jest bardzo fajna rozmowa, bo ona jest taką refleksją, że my teraz się oddaliśmy takiej fascynacji tą wsią i tymi ludźmi prostymi, a dopiero sobie teraz przypominają, że przecież ci ludzie też wyrżnęli ich dziadów. Zamordowali ich. A ci teraz przychodzą mieszkać na wsi i się fascynują. I gospodarz mówi, odmienia nas natura, taka wiara w człowieka, która jest. Ale cały czas szukamy, patrzymy, czy co kiedy z tego będzie. Więc oni postanowili zaufać tym ludziom i tutaj przyjść jakoś. Gospodarz ma taką wizję, że trzeba się pogodzić międzypokoleniowo, międzymiastowo. W sensie mają się pogodzić te klasy. Ich rząd by to bardzo z tego chciał to zrobić. No i mówią, że tak wszystko te losy się ludziom dziwnie plotą. Gospodarz i ksiądz wypijają sobie strzemiennego. Zaprasza do kurdesza gospodarz. Ten mówi, że może lepiej coś staropolskiego. Nie, kurdesz nad kurdeszami. Później mamy Haneczkę z Jaśkiem. Ja bo się panienko pieszczę jak jakimś świętym obrazkiem, jak pisanką, malowanką. I jeszcze będę tańczyć z Jaśkiem. Później mamy Kaspra i Jaśka, że chcą ze sobą porozmawiać. I Kasper mówi, co jest genialne, słuchajcie, to jest też śmieszne. Na rogu sobie chłopaki gadają. Ty, ja to doszedłem do wniosku, że te panny to nas chcą. Może, jak tak myślę, są. Kaspar, drużba, słuchaj, bratku, co ci powiem na ostatku, zgadnij co, nie wiem co. Że tak one ino kpią. O, i tutaj Kasper jest zafascynowany tym, że dziewczynom z miasta się podoba. Chłopak ze wsi, a Jasiek mu mówi, że no nie, że one na nas się pewnie śmieją. Co to, oto druhny są, jesteśmy nie lada jacy, albośmy to jacy tacy. To jest początek takiej krakowskiej piosenki. My jesteśmy jacy tacy. Teraz jak ona idzie? Jacy tacy. Więc oni też używają przysłów. Abośmy to jacy tacy, ino chłopcy krakowiacy, czerwone czapeczka, na cel podkóweczka, czerwona sukmana, danasz moja dana. Niestety w czasach, kiedy ja chodziłam do zerówki, z jakichś pierwszych klas, to chyba na muzyce trzeba było się tego nauczyć. Wolałabym tego nie śpiewać. Nie wiem, dlaczego musiałam się uczyć tej piosenki o Krakowie. To była taka ścieżka patriotyczna, wiecie. Kto ty jesteś, Polak mały i tak dalej, dużo takich piosenek. No i mamy 34 scenę i mamy tutaj samego Jaśka, który się tak chwali bardzo, znaczy cały czas już mamy wprowadzanie, że zdobył tyle pawich piór i są takie ładne i że kiedyś on sobie taki pański dwór postawi i że będzie bogaty, będzie miał dużo pawich piór. No i mamy tu rozmowę jeszcze pana młodego z radczynią, poety z Rachelą, tu się nic nie zmienia. W trakcie tych rozmów poety z Rachelą i poety z gospodarzem będzie przybijać taka koncepcja sztuki dla sztuki. O, i teraz mamy ten fragment. Oczywiście bardzo poetycko sobie flirtują, ale tam do niczego nie dochodzi. Bardziej popisują się słowem, etykietą, taką jaką mają, że są modernistami. No i ona mówi, no nie trzeba się o mnie bać. Nie przeziębi najgorszy mróz, jeżeli kto ma zapach róż, owiną go w słomy zbóż, a na wiosnę go odwiążą i sam odkwitnie. Czyli ona mówi, że wszystko przeczeka, ze wszystkim sobie poradzi. To szczytne, ach, pani się trochę dąsa. I ona podchodzi do okna i mówi, patrz pan róże na ogrodzie owitą w chochoł ze słomy. Przed tą pałubą, i to sobie zapiszcie, że chochoł, pomijając to, że zawsze ze słomy, bo ma rurkę w środku, chochoł inaczej jest nazywany pałubą. Nie jest taka genialna powieść, pałuba. Niektórzy jej nienawidzą, ale ja ją uwielbiam, modernistyczna, duże wrażenie na mnie zrobiła. Polecam dla tych, co uwielbiają jakieś takie mroki, trochę niepewności, które mamy w pierwszych fazach romantyzmu, że gdzie się łączy śmierć i szaleństwo, to polecam bardzo pałubę. Do szczytnych się pani dąsa, no i ona mówi o tym chochole. Patrz na te pałubą słomianą. Poskarżę się mojej poezji. Wyznam, jakich się herezji nasłuchałam. Jak się jęto kąsać, gryźć mnie, com przyszła zakochana, zmówię chochoł. Każą przyjść do izb na wesele tu. Może uwierzycie mu, że prawda, co mówi Rachela. O, pani ma na imię Rachela. Czy to coś zmienia? Ach, pani się zarumieniła. Cieszę się. Takim imieniem, bardzo liryczne, prawda, śliczne. A teraz proszę miłości wysłuchać. Chcę poetyczności dla was i chcę ją rozdmuchać. Zaprosić tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy. I poeta dodaje i chochoła. Już pan wierzy? Już to pana zajęło? Słoma, zwiędła róża, noc, ta nadprzyrodzona moc. Może być weselna feta na wielką skalę. A teraz pana pochwalę. Adieu. Ta jedyna chwila. Pan mnie zajął. Pan teraz poeta. Otula się pani w szal? Więc adieu? Dorosłam do wielkich skal, bawię się. To oznacza, bawię cię dla zabicia czasu tylko. Ona tak powiedziała. I wyszła. Nie? Wychodzi powoli. I słuchajcie. To była szalenie ważna scena. Bo ona... Mówi, że jej brakuje takiego czucia, takiego czegoś, że to jest jakaś taka wyjątkowa noc. Ona chciałaby wprowadzić poezję do tego domu. Zobaczcie, mówi po francusku. Bardzo inteligentna dziewczyna ze wsi. Poeta jest szokowany, że ona odchodzi. Ona mówi, że tak naprawdę to tylko tak dla zabicia czasu to sobie z nim flirtowała. Wcale jej nie zależało na tym. Po prostu mówili ładne słowa. Ale przy okazji wywołali tutaj już chochoła. To oni wywołali tę noc. Pełną widziadeł. Później mamy poetę i pannę młodą. Każdy, zobaczcie, tu się może ze sobą spotkać i możemy porównać ich relacje. Panno młodo, myślę sobie, że co chcesz, to się stanie. Miłość płonie z lic. Patrzę jak modernista, że na pewno taka zakochana. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zawołanie? Na prośbę i rozkaz swój, żeś to dzisiaj panno młoda. Jak jaśminy, jak jagoda. I o cóż się to rozchodzi, że pan tyle się spodziwa po mnie? Nic nie rozumie z tego poetyckiego języka. I to jest też w pewnym sensie urocze, bo on się tutaj urządza jakoś nadprodukcję. Chce ją komplementami, porównuje ją do jagody. Ty dzisiaj jesteś taka szczęśliwa, panno młoda, zaproś gości, którym, gdzie złe w ciorności to diabli dopiekają, którym źle, którym bieda, piekło dręczy, którym duch się strachem męczy, a do wyzwolenia się rwie. I po coś ty z piekła, duchy? Ona karnie jakiś taki fragment, bo trochę trudno zrozumieć sens jego wypowiedzi, kiedy one są tak nalane poetyckością. I znowu on wywołuje. Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. A to by mi pan zabił ćwieka. Kas się to tylo ludem zmieści? A to mi pan sprawił kłopot. No gdzie oni się tu pomieszczą? Te wszystkie duchy na podsłuchy, co mają przyjść. Muzyka i chwilę popieści, duch taki chwilę przestania, a potem jako dym znika. Po co si trzy potrzybają, może się inksi poznają. A co chodzi? Ot mój mąż. No czyli ona mówi, no z tego nie da się zrozumieć, ale może ktoś inny to zrozumie. O, nadchodzi mój mąż. Nie? I tak, żeby się wycofać trochę. I poeta znowu. Chyba już trochę wypił, bo nagle się fascynuje. Ach, pan młody, ty, pan młody, słuchaj, przecież ty poeta i ty dzisiaj sprawiasz gody. Tak, ewidentnie już ma trochę wlane. Ja, szczęśliwy, do gospody sprosiłbym tu cały świat, takim rad. Ciągle wywołują te widma. Zaproś, że tego chochoła. Tam za oknem skrył się w stad. Przypomnę, on to w takim jakimś hurra optymizmie, na pewno już dużo wypiwszy mówi o tym chochole. Tak mu się zakodowało to. No i pan młody mówi, ha, 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 bo chce się przypodobać Tytmajerowi. Przyjdź chochole na wesele. Zapraszam cię ja, pan młody, wraz na gody do gospody. No i panna młoda mówi, no dobra, no jest tyle jedzenia i picia, że w sumie może przyjść. Ona jest odklejona od tego, co czym oni mówią. Ale to niekoniecznie oznacza źle, bo może właśnie ona jest tutaj taka zdroworozsądkowa. Dla nas samych dość za wiele. Przyjdź, chochole, na wesele. Jak Beavis i Butthead. Tak sobie wyobrażam tej pana młodego, który nie kuma, o co chodzi, ale tak strasznie chce aprobaty poety. Przyjdzie. Wyobraźcie to sobie. Jak każe teraz takie sztuczne skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjść. To już krzyknęła panna młoda. Jakie zabawne. Się śmieją. Tak jakoś taka dziwna atmosfera, nie? Co się tu przypodobać? To tak jak, wyobraźcie sobie, że nie wiem, nauczyciel, którego się boicie, powie żart, powiedzmy. Mam nadzieję, że takiego nie macie, ani jednego. I czujecie, że to nie jest śmieszne, ale musicie się zaśmiać. Czy on nas posłucha? Głucho psiajucha? Sprowadź jeszcze kogo chcesz. Ciesz się z nami, ciesz godami. Ciesz się. Ha, 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 ha. Czy on nas też posłucha? Zobaczcie, że poeta się już wyłączył tutaj. Totalnie. Idziemy do aktu drugiego. W końcu. Sieczki już gasną. Tylko jakaś mała lampeczka. No i mamy gospodynię i Isię. Isia, przypomnę, to jest drobnienie od Jadwisiej, czyli od Jadwigi. Bo naprawdę córka Tetmajerów nazywała się Jadwiga. No i ta Isia jest no, małą dziewczynką jeszcze. I mama przychodzi je wszystkie dzieci położyć spać, no bo no już czas. Trzeba rozbierać dzieci spać, już północna godzina. Północ? Jaki to jest czas na weselu? Co się dzieje o północy? Oczepiny. To jednocześnie będzie to i to. Słusznie, bo dzięki temu, że są te oczepiny, to nikt nie spostrzeże, że każdy tu się spotyka z jakimś duchem. No i to jest taka właśnie magiczna godzina. Zawsze ta północ, taka mroczna. No i ta Isia oczywiście zafascynowana, że w ich domu się dzieje impreza, więc ona mówi, że nie chce jej się spać, dopóki będą grać. Wszystkie dzieci już śpią. Ja bym chciała tam jeszcze iść. No, chodź tu zaraz. Mamo, jeszcze tam chcę jakieś kółko zatańczyć, nie? Przyjrzyj im się z komina. Nie będziesz, księci, jutro wstać. Czy nie będziesz mogła jutro wstać. Z łóżka trzeba wyganiać, a do łóżka trzeba gnać. No kto takiego tekstu nie słyszał w swoim życiu? Że rano to ty nie umiesz wstać, a trzeba cię zmuszać do tego, że się położyła wcześniej albo położył wcześniej. A rano trzeba cię ciągle budzić. No przecież każdy to słyszał w swoim życiu. Nie, nie pójdę, mamo. Zaraz będą oczepiny, cepiny. Muszę widzieć cepiny. Matusieńku, mamusiu, matusiu, ino dziś. Tak też umiemy błagać. A na pewno kiedyś tak to robiliśmy. Oczy ci się przymykają. Ślepki ci się mrużą, mówi matka. Chciałabym być dużą. Jak cepiny przypinają, jak druchny służą. A przynieś tu lampkę, Haf. Poza kołysz, dziecko, dobrze mi się spraw. To pójdziesz w kółeczko. Czyli, że, bo tam jest dużo dzieci, nie? To żeby się po prostu też jeszcze trochę zajęła innymi dziećmi, żeby pomogła po prostu matce, to wtedy będzie mogła tam pójść. Klimina wchodzi. Już czepiny. Podciesz już na mężatki szyćkie mus. Generalnie główną częścią obrzędu jest to, żeby zdjąć pannie młodej wieniec i nałożyć czepiec jako oznakę mężatki. I to zawsze się dzieje właśnie o północy i kobiety śpiewają jakieś obrzędowe pieśni. Później wszyscy weselnicy chodzą ze świecą wokoło panny młodej. Tak właśnie w kółeczko. I dlatego one mówią o tym kółeczku, nie? No i tu znowu mamy didaskalia. Obiedwie zaświecają małe łojówki z płonącymi świeczkami, czyli takie lampki. W rękach idą ku weselu, gdzie się odbywają oczepiny. Po ich odejściu chwilę Isia sama bawi się rozkręcaniem i przykręcaniem lampki i patrzy w światło. Północ bije na zegarze w izbie. I teraz się nam zaczyna świat fantastyczny. Ona sobie siedzi, bawi się tą lampeczką, sama w pokoiku, pewnie z lekkim fochem. I nagle zza okna ktoś do niej mówi. To jest bardzo znaczące, że widzi to dziecko. Pierwsze widmo. Kto mnie wołał, czego chciał, zabrałem się, w co tam miał. Jestem na wesele, przyjdzie tu gości wiele, żeby ino wicher wiał. Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach, czy to grzech, czy to śmiech, czy to kapcen, czy to pan, na wesele przyjdzie w tan. Kapcen, czyli biedak. A ja, cóż to za śmierć? Tatusiowi powiadaj, że tu gości będzie miał. Jego chciał. A ty mi się przepadaj, śmieciu jakiś, chochole, huśha na pole. Odważna dziewczynka. Tatusiowi powiedz. Huśha na pole, głupi śmieciu. Chochole, szepnij w ucho mamusi. Wynocha paralusie. To jest kolejne przekleństwo ludowe. Takie, to znaczy diable. Tak, idź do diabła, idź do paralusa i tak dalej. Ktoś mnie wołał, czego chciał. A słomiany nygusie, wynocha paralusie. No i tu bym się chciała zatrzymać, bo robiliśmy zajęcie już o tym języku. Co to jest nygus? No, mi się jasno kojarzy tylko z tym, że ona mówi idź stąd. No bardzo obraźliwie, tak? Czyli czarnuchu, słomiany Wnocha, diable. No w każdym razie dziewczynka ostrą pojechała, broni rodziny. Tylko to też pokazuje nam światopogląd. Bardzo. Nie? Polska, modernizm, może polska wieś. Nie wiadomo, czy to przecież dziecka słowa, czy raczej Wyspiańskiego, który starał się tutaj... Nie było oczywiście, przecież my dopiero niedawno mówimy o tej kulturze języka, takiej, żeby dbać, żeby nikogo nie urazić, żeby nie wywoływać krzywdy. A ona tu chce wywołać krzywdę. No niestety, jak piszemy negus, to tylko mamy współczesne i to jest określenie albo ktoś leniwy, albo z gwary więziennej. Przepraszam, czytam z Wikipedii. Cwel. No w każdym razie mam to bardzo złe konotacje. To jest pojęcie z gwary więziennej i oznacza w gwarze więziennej, jakie jest używane, że to jest ktoś, kto jest zmuszany do odbywania oralnych i analnych stosunków w więzieniu. Więc na pewno bardzo, bardzo jest obraźliwe i może mieć też to podłoże rasistowskie, a jednocześnie jest to naprawdę poważne, no takie straszne słowo kogoś tak nazwać, a jednocześnie zaraz obok tego jest diabeł, nie? A słomiany negusie wynocha paralusie. Więc dziewczynka używa bardzo mocnych słów. No i ten się tłumaczy. Ubrałem się, co tam miałem. Sam twój tatoś przecież mnie tak ubrał. Bo się bał, jakiś inny wicher dał, zaś bym zwiąd, róży krzak. A tak, skądżebym ja sam to wziął? Tłumaczy się ten chochoł. Idź precz na pole, huśha, hulaj, chochole. No i on na razie tutaj jest cichy. Widać, że dziewczynka go pokonuje i dziewczynka go widzi. Tutaj polecam wam się odwołać do symboliki dziecka, która jest też utwierdzona w filozofii romantycznej. Dziecko, poeta i szaleniec. Oni więcej widzą. No i mamy scenę czwartą. I mamy scenę z Marysią i Wojtkiem. To jest para. Marysia jeszcze widzi tego Wojtka, który pewnie trochę już tam wypił. I ona go bierze do oddzielnej izby. Mówi, że już jest też tańcem zmęczona. Chodźmy tutaj, odpoczniemy sobie. I on tutaj mówi, że to jest jego żona nawet. Tak, moja jest serce, żona, moja duszo, tak mi smutno o ciebie. Idź potańczyć, pohulaj. No ale tak se tam znów nie zycę, żebym wystać nie mogła przy tobie. Jakby nic tak nie stracę, mogłabym cię popilnować, pobyć przy tobie. Nagle mi się zawróciło w głowie, jakby twoje to wesele było. On tak powiedział, takie miał przeczucie. Pójdź, hań, przy dzieciach se posiądź. Pośpi, zaśpisz, bolenie. W głowie mi się zamroczyło, innymko muzyce szedł. No i on sobie tam nuci i idą razem do sypialni w głębi. Ona zabiera lampkę ze stołu, nadal jest wszędzie ciemno. I ta sypialnia tylko jest oświetlona i wpada smuga światła po prostu z tej sypialni. I on sobie zasypia, a ona słyszy nagle głos. Miałem ci być poślubiony, moja ślubna ty. Bywałeś mój narzeczony, przyrzekałeś mi. Czyli już byli posłowie. Byłaś dla mnie słońce złote, w moim domku zimno mnie. Nie mylcie oczywiście upiora z widmem, żeby to, co się wam nie wydarzyło. Widmo to zupełnie inna postać. No i w każdym razie on jest, z niego bije zimno, chociaż on uważa, że a z niej płomień i że w niej wrze ta krew. I ona nawet się trochę zachwyca, mówi, że on był jej ślubnym. Maryś, moja narzeczona, długie moje sny. Gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty jesteś? Jechałeś do obcych miast, czekałam cię długo i nie doczekałam się. Gdzie ty mieszkasz? Gdzie? Nagle pojawia się wyrzut i jej cierpienie z tym związane. Goniłem do różnych miast, rozhulanie, spędzi wiatr, ażem gdzieś w ziemię wpadł, gdzieś mnie toczy gad. O mój Boże, to już ciebie toczy gad? Tak, zwabiło mi echo z Tatr. Jestem. Zwabiły mi głosy z chaty. No i on tutaj będzie mówić, że jest już teraz... Wszystko to są żywe duchy, nic z żywym duchem. Więc ona się go pyta, gdzie jest w takim razie twój grób? Podobno gdzieś daleko. Dotykają się, zasłaniają sobie oczy rękoma. Bardzo ładna scena. I on mówi, że strasznie palą go w ręce jej łzy. I że już tyle lat minęło. I tutaj mamy taką rozmowę, że chcieliby jeszcze tak chwilę pobyć ze sobą, tak, żeby razem potańczyć. Ona mówi, zostań tu chwileczkę, bo tutaj są twoi przyjaciele. Raz mogę tylko się obrócić, zatańczyć i muszę stąd już uciekać. Więc ona naprawdę sobie tę wizję mówi, że to jest nasze wesele. On czuje od niej wielki smutek, ona czuje od niego zimno, takie trupie zimno. I nagle się go przeraża. Mówi, że wieje od niej go trupi ciąg. On każe ją kochać, a ona go zaczyna odganiać. Precz, nie sięgaj. Za chwilę Wojtek, mąż aktualny, ten chłopak, powie, że jesteś strasznie blada. I ona nie powie mu prawdy, tylko powie, że światła tak się jakoś układają. No ale przecież się trzęsiesz. A, bo zimno tam jest od drzwi, ja tam stałam. I teraz nagle jesteś cała czerwona. No bo ty na mnie patrzysz, przytul mnie do siebie. I teraz tak, to było za widmo. To był malarz narzeczony jej, który zmarł na gruźlicę. Taki nieżyjący kochanek, który tak jak w baladzie romantyczność do niej przychodzi, ale ona w pewnym momencie się zaczyna go bać. Jest przerażona jego przybyciem. To jest malarz de Levo. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Polski malarz, który tworzył na emigracji. Wiele w swoich, tutaj zna się oczywiście z Stettmajerem, też studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo dużo wędrował po świecie. Brytania, Londyn, gdzieś tam Paryż się trawia, chyba Szwajcaria, coś takiego. I on gdzieś w trakcie tych podróży umarł, właśnie na gruźlicę. I także ona nawet dostała tylko wiadomość. I widzicie, tu nawet mamy napisane to w Wikipedii. Znany z wielu romansów. Najsłynniejszy był jego romans z hrabianką Iwoną Prośnieńską z Olkusza. I jego narzeczoną Marię Mikołajczykównę Stanisław Wyspiański przedstawił weselu jako Marysię. Jego samego zaś umieścił jako widmo. Tak, mamy tutaj ten wpis. To sobie gdzieś tam warto dopisać. Teraz mamy ważną scenę ze Stańczykiem. Pojawia się Stańczyk. Kim jest Stańczyk? Co to za człowiek? Historycznie. Ten jest z dworu Zygmunta Augusta, ale w każdym razie taka postać błazna jest bardzo ważna też dla literatury, bo on jest po co na dworze? Żeby bawić. Ale za każdym razem jest to taki smutny, bo on za dużo widzi. On bardzo dużo wie. A w ogóle Stańczyk był u trzech ostatnich Jagiellonów. Ma duży dowcip, ale tradycja pokazuje go jako bystrego i odważnego mędrca, który jest zatroskany o losy Polski. Matejko go malował kilka razy. Jest on na obrazie Hołd Pruski, jest Stańczyk na dworze Królowej Bony, ten obraz. Też podobno reprodukcja obrazu Matejki wisiała nad biurkiem w redakcji Czasu, nad biurkiem Starzewskiego, czyli dziennikarza. Bo dziennikarz to jest Rudolf Starzewski, który był redaktorem krakowskiego Czasu. Czas było to czasopismo, które sympatyzowało ze stronnictwem Stańczyków, a Stańczycy byli za tym, żeby się dogadać z zaborcą, bo za dużo już jest cierpienia. Te obozy konserwatystów właśnie, którzy sobie wzięli, oczywiście dla celów politycznych, tego Stańczyka jako taki swój wzór, to był, może znacie, Szujski, Tarnowski, Koźmian, i oni napisali tekę Stańczyka, która była opublikowana w 1869. To jest taki pamflet na to, że ludzie dążą do niepodległości, powstań, demokracji. Czyli oni to wyśmiewają tam. Nazywali ich właśnie przez to tymi Stańczykami. Czyli konserwatyści galicyjscy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie no, jeszcze przychodzą mi do głowy inne obrazy. Jeszcze jest przecież dzwon Zygmuntowski. I na wielu, wielu szkicach go też przedstawiano. I tutaj pojawia się ten Stańczyk w podwójnej roli. Po pierwsze, to ważna postać dla takiej świadomości narodowej, patriota. Z drugiej strony, Stańczycy przyjęli tę nazwę, chociaż absolutnie nie byli za tym, żeby dążyć do niepodległości. Trzeba się dogadać z zaborcą. I tyle. I ten obraz jeszcze wisi w pokoju nad biurkiem Starzewskiego, który ma duży problem, bo on nie chce się dogadywać z zaborcą, ale dostał tytuł redaktora głównego właśnie takiego czasopisma, bardzo wpływowego. No i wiadomo, jak to bywa. Nie może sobie pisać tego, co sam uważa, bo jednak jest to gazeta, która jest zgodna z jakimś stronnictwem. I on ma wielki dylemat. Czuje, że gdzieś tam zaprzedaje swoją duszę, że działa przeciwko sobie, ten dziennikarz. I Stańczyk idzie i mówi, kto się za mną włóczy wciąż? A kto jest ciągle przede mną, nie? I to stwierdzenie, już był, usiadł, Stańczyk, to jest oczywiście odniesienie do tego, bo on siedzi tak na obrazach Matejki zawsze. Więc nawet tutaj didaskaliami zagrali. Domek mały, chata skąpa, Polska swoi własne łzy, własne trwogi, zbrodnie, sny, własne brudy, podłość, kłam. Znam. Zanadto dobrze znam. Zacz kto? Błazyn. Wielki mąż! Zafascynowany, mówi dziennikarz. Wielki, bo w błazeńskiej szacie. Wielki, bo wam z oczu zszedł. Błaznów coraz więcej macie, niemal błazeńskie wiece. Salwę, bracie. Salwę? To witaj. Takie staroszlacheckie. Ojcze, salwę. Szereg dobrych błaznów zszedł. Przywdziewamy szarą barwę. Koncept narodowy gaśnie. Gasną nowe pochodnie, które do hajduków ręką przywiązane żarem płoną. Skąpały, zżarły się świece, aż do rąk przytroczone. Więc jeszcze palą się ręce. I tak dalej. Trzeba by do służby narodu błaznów całego zastępu. Palą się hajduki. Hajduk? Szeregowiec. Albo później węgierski, tak swoją drogą, z piechoty. A później to jest chyba też określenie służby nadwornej. W męce z własnego bólu się śmieją, gasną świece narodowe i tak dalej. No, że wszystko się wali, nie? A wolicie spać? To jedno. Usypiam duszę mą biedną i usypiam brata mego. Wszystko jedno, tyle złego, co dobrego. Okropne rzeczy się dzieją. I tu się w końcu nam zwierza dziennikarz. Patrzeć na przebiegi zdarzeń, dalekie, dalekie od marzeń, tak odległe od wszystkiego, co było wielkie w kraju, że wszystko, co było, przepadło, bezpowrotnie, w mroku zbladło. To bajki o 3 maju. Matkę do trumny się kładło, siostry i rodzinę całą. Ksiądz pokropił, poświęcił, grabarze gruz wywalili, epigonów, co zostało na stypie, się weselili, wesołością, co przeklina, w pijaństwie duszę zabili, a nie mogli zabić serca. Epigoni? To są tacy potomkowie, którzy starają się naśladować jakichś wielkich poprzedników. Na przykład będziemy przy Żeromskim mówić, że jest epigonem romantyków. Zostało serce, co woła, spłakane u bram kościoła, skrwawione u wrót świątyni i jeszcze w męce okrutnej, w czułej litości rozrzutnej, samo siebie wini. No. Pan tutaj, Asan, taki waćpan, spowiedź czyni. Spowiedź widzę. Cudzych grzechów. Pan się zalewa łzami. Dusza krwawi, serce krwawi, ale znać z pana mowy, z jelmożnego pana mowy, że jest tak przeciętnie zdrowy. Jutro humor się naprawi. Gotów mi płakać najrzewniej i rozczulać się cudzych grzechów, u bliskiego widzieć tramy, zbrodnie, brudy, grzechy, plamy i za swojego bliskiego uczynić publiczną spowiedź. A doprawdy, warty śmiechów. Może jeszcze rozgrzeszenie wziąć kapłańskie z cudzych zbrodni? Nie, dlaczego nie mówi o sobie, tylko mówi o innych i narzeka na innych. A to sformułowanie tram, to chodzi o belkę. To jest nawiązanie do tego zwrotu z Biblii. Widzisz trzaskę w oku brata swego, tramu w oku swoim nie obaczysz. Nie? To tak brzmiało w przekładzie wujka jeszcze wtedy. No pamiętajcie, że to tłumaczenie po wujku, po Biblii Jakuba wujka, to jest dopiero w 1960 któryś. I dziennikarz na to, wina ojca idzie na syna. To też jest takie bardzo ważne zdanie. Niegodnych synowie niegodni. Ten przeklina, ów przeklina, ród pamięta, brat pamięta, kto to zakładał pęta i że ręka, co przeklęta, była swoja. Rozbrat wieczny duszy z ciałem, ciała z duszą. W nim się słabi kruszą, miecz do walki obosieczny, myśmy słabi. Wielkość gniecie, przekleństwo nosi na grzbiecie, zbrodnie nosi, czarny kir, szaty krwawą dejaniry. Wielkość zbrodnia, małość podła, jakaż nasza dzisiaj wola. Czarodziejska dłoń ogrodła nasze pola, łzy ze źródła, no i tak dalej. I teraz zacznie mu Stańczyk, on mu po prostu coś wytyka cały czas. Myślisz, że się trupy odświeżą strojem i nową odzieżą? A ty z trupami pod rękę będziesz szedł na ucztę mękę i jako potrawy żuł? Czym się tylko kiedyś kto truł? Wsączał w siebie i pił? Czym tylko kto gdzie gnił? Czy to ma być twoja krew? Bo on mówi, że narzeka na innych cały czas, a nie mówi nic o sobie, co on by mógł zrobić, więc ten mu mówi, że chciałbyś wielkich czasów i wielkich ludzi, co stawiasz się po ich stronie? Moja krew, czy ja wiem, okrzyk mew, gdy gonią ponad skały, okrzyk mew, osmętniały, żałosny, straszny, gdy od brzegu odbiegły daleko, morze ciche, strop się chmurzy, ale burza i orkan daleko, tylko głuchość i pustka bezmierna. Tęczyk, zaśpiewałeś kruczy ton. Tobież tylko dzwoni w głuszy pogrzebowych jęków dzwon? Czyli myśli tylko o przeszłości? A słyszałeś, kiedy zwierzy jak dźwięczy i śpiewa on? Zygmunt, Zygmunt, dzwon królewski. Siedziałem u królewskich stóp. królewski ze mną dwór, synaczek i kilka sur, Włoszka, hehe, a wielki chór kleru zawodził hymny, a dzwon wschodził, patrzali wszyscy w górę, a dzwon wschodził, zawisnął u szczytów i z wyżyn się rozdzwonił, głos leciał, polatał, kołysał się górnie wysoko pod chmurnie, a tłum się wielki pokłonił. Spojrzałem na króla, a król się zapłonił. Dzwonił. To jest też nawiązanie do tego, że potrzebne jest, wiecie, róg, nie? No to dzisiaj nam gra wtedy, kiedy grzebiemy. Kto nam drogi? Zwołuje nas, każąc iść, posłuchać kościelnych szumów. W wielkim zamęcie rozmów. To jest nasz ton. Nad przepaścią stoję i nie znam, gdzie drogi moje. W końcu stwierdza dziennikarz. Byś serce moje rozdwoił, nic w nim nie znajdziesz inszego, jako te niepokoje. Sromota, sromota, wstyd palący, wstyd, mówi Stańczyk. I nagle dziennikarz mówi, ty jesteś z widem, zjawą. Nie, ja jestem wstydem. Piekło wiem gorsze niż Dante, piekło żywe. Piękne odwołanie do Boskiej Komedii. Dziennikarz na to mówi, że żyje w piekle. To skoczmy razem w przepaść. No a społeczeństwo? Dziennikarz. Tortury najstrosze, śmiech, błazeństwo, to my duchy najuboższe. Społem to jest malowanka, społem to duma panka, społem to jest chłopski wpysk, społem to papuzia kochanka, próżność na człowieczeństwo i przy tym to maleństwo, serce pęknione, co krwawi. Co to znaczy społeczeństwo, nie? Co się, czym ono jest dzisiaj? Wielmożny pan prawi jako najwalniejsi gębaczy. Odroś od tych samych pni z moich dni. Stańczyk mówi, pan tylko gada, nie? Jak ci ludzie, którzy ładnie przemawiali, a nic się nie stało. No i on ma już dosyć życia. Tutaj tak będzie się skarżył ten dziennikarz. Wolałby już stokroć razy policzone dni, niż ten bieg, pęd, gonitwę. Niech się raz wszystko spali. Zetrze się, na proch się rozsypie, jak kolumny gruz. On już po prostu nie ma nadziei na zmiany. Jakokolwiek. Puszczyku, mówi do niego Stańczyk. No, puszczyk jest symbolem nieszczęścia nadchodzącego. Tak więc on go do tej sowy puszczyka porównuje. Może by nieszczęście nareszcie dobyło nam z piersi krzyku. Krzyku, co by był nasz, z tego pokolenia. Także okazuje się, że wszyscy tutaj są tacy jakieś bezradni. Nikt o tym nie mówi i jego serce krwawi, tego dziennikarza. No. Czuje, że jest jakiś taki sam w tym boju, ale skoro inni nie reagują, to on też nie reaguje. I on jest taki zagmatwany w tym. Puszczyku, zgrałeś się przy zielonym stoliku, czy z kobietami w gorączce pętałeś duszę mdłące i w tym momencie palące. Oślep gnasz we własne próchno. Czyli mówisz, że nie może tak być. No i dziennikarz oczywiście skomentuje, to tragedia. Stańczyk skomentuje, to nie, to komedia. Dla ciebie błazeńska laska. O, i tu się nam zaczyna. To jest godło błazna i zazwyczaj ma dzwoneczki. Jak pamiętacie, na tym obrazie Stańczyk na dworze królowej Bony, a on tam ma laskę, która jest zakończona jakąś taką głową w kapturze i ma ośle uszy i dzwoneczki. Tak jakby były przykryte trochę, że to jest taka komedia. Piastujesz ją, piastun stary, znasz tylko status quo ante, czyli poprzedni stan rzeczy, błazeństwo z tobą się zrosło. Oto naści, twoje wiosło. Błądzący z odmętów powodzi, masz tu kaduceusz polski, mądź nim wodę, mądź. Więc na początku widzi, Stańczyk mówi, że trzeba przekazać dziennikarzowi błazeńską laskę. On może coś zmienić. Takie godło błazna, że sam jest też takim błaznem, tylko smutku. I w końcu daje mu kaduceusz. Czy znacie to słowo? To jest po pierwsze laska, którą miał Hermes i był przewodnikiem dusz zmarłych, jak chciały iść do Hadesu. To też jest laska poselska. Nawet już Herold Zeusa ją miał. Oczywiście Bóg Handlu też ją miał. Ona jest zakończona dwoma wężami, tak jakby skrzydłami. I tutaj w tym momencie staje się ona symbolem przewodnictwa ideowego, jakiegoś politycznego. I później faktycznie Malczewski namaluje Sterzewskiego z kaduceuszem, tylko z zakończonym głową Koźmiana, jednego z przywódców Stańczyków. Że to jest jakaś taka nietykalność tego posła, ale on tą laską może załagodzić wszystkie spory, czyli doprowadzić do jakiegoś pokoju. Niech nie stuknie albo zamąci. To z mitologii. Tu mamy nawet fragment. od razu się wszystko wydało i Hermes, aby przebłagać rozgniewanego brata, ofiarował mu cytrę ze skorupy żółwia. Apollo tak się ucieszył, że dał mu w zamian laseczkę z leszczyny, która miała cudowne właściwości uśmierzania sporów i godzenia nieprzyjaciół. Gdy ją Hermes rzucił między dwa walczące ze sobą węże, one natychmiast przestały się gryźć i zgodnie oplotły się dookoła laski, nachylając ku sobie głowy. Tak powstał Kaduceusz, z którym Hermes nigdy się nie rozstawał. To jest jeden z symboli, tylko trzeba go pamiętać. I zobaczcie, ten tańczyk daje go dziennikarzowi, żeby on mącił w tej polskiej ideologii, żeby wszystko pogodził, że to się uda. Przy okazji przy tym Kaduceuszem będzie jakiś ochroniony. Oczywiście dziennikarz nazywa stańczyka nagle złym duchem i demonem, a ten mówi, masz rządzić, masz tu Kaduceusz Polski, mąć nim wodę, mąć. Dziennikarz jest taki już zbłądził kompletnie, już nie ma siły. Więc ten jeszcze raz go zachęca do tej walki, że musi już teraz to zmienić i zmieniać nastawienie też wszystkich ludzi, że skoro ma władzę w redakcji, stopniowo niech zacznie godzić, skoro to nie jest dla niego dobre, że nie chce im ulec stańczykom, to niech zacznie godzić ludzi, bo ma władzę. I jest takie na końcu sformułowanie bardzo ważne, mądź tę narodową kać, serce trój, głowę trać, na wesele, staj na czele. Czyli masz zapewnić, ty masz zapewnić pokój.
Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części, a wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.